Witaj w module pierwszym. Dowiesz się z niego, czym jest rezyliencja oraz poznasz model, który porządkuje wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych mechanizmów rezyliencji. Na koniec zaproszę Cię do ćwiczenia, które zwiększa rezyliencję. Rezyliencja to najszybszy możliwy czas powrotu do równowagi po stresującym wydarzeniu. Wyobraź sobie na przykład drzewo uginające się pod wpływem wiatru. Rezyliencja nie określa tego, na ile drzewo jest w stanie wytrzymać siłę wiatru, zanim się złamie. Nie określa tego, jak mocno potrafi się ugiąć. To byłaby wytrwałość. Rezyliencja określa, na ile drzewo jest w stanie powrócić do równowagi, czy też poprzedniej pozycji po tym, jak wiatr już ustąpi. Gdy mówimy o radzeniu sobie ze stresem, wtedy potrzebujemy właśnie wytrwałości, zdolności, by wytrwale sobie radzić z przeciwnościami, na przykład z zadaniami lub niezrealizowaniem czegoś, gdy niespodziewanie coś się po prostu wydarzyło, na przykład w naszej pracy czy w naszym życiu prywatnym. Gdy stresująca sytuacja się skończy lub bezpośrednio w trakcie tej sytuacji jeszcze jesteśmy, wtedy znaczenie ma rezyliencja, czyli zdolność do przemyślenia tego, przez co przeszliśmy, umiejętność, by efektywnie to przeprocesować, ale tak, abyśmy po tej sytuacji potrafili dalej efektywnie funkcjonować. To może brzmieć prosto, ale w praktyce jest trudne, ponieważ często wikłamy się w różne takie psychologiczne procesy. Stosujemy różne błędy myślenia, dopowiadamy sobie różne historie, czy blokujemy się i nie jesteśmy w stanie po prostu działać dalej. Rezyliencja natomiast skraca czas pomiędzy obciążającą sytuacją, a tym, kiedy jesteśmy w stanie zacząć optymalnie funkcjonować, zacząć działać. Czyli być w takim momencie, kiedy myślisz sobie, ok, czuję, że pogodziłam się z tą sytuacją, są rzeczy poza moją kontrolą, ale nie jest tak wprawdzie, jakbym chciała, jednak jednocześnie są pewne rzeczy, które mogę robić, na które mam wpływ i wtedy zaczynamy funkcjonować. I właśnie w związku z tym, po tym jak podkreśliłem, że rezyliencja jest ważna i powiedziałem, czym ona jest, chciałbym, żebyś teraz poznała filary rezyliencji. Jedna zmienna, pierwszy filar, to jest zdrowie. Gdy jesteśmy zdrowi, łatwiej jest wrócić do równowagi po różnych rodzajach stresu. Mówimy tutaj w tym momencie o zdrowiu fizycznym, czyli pomyśl sobie o tym, że jeśli masz grypę, no to trudno jest tobie radzić sobie z trudnościami. Jeśli jesteśmy natomiast dobrze odżywieni, zregenerowani, wtedy jest nam po prostu łatwiej. Ale jest jeszcze kolejny aspekt i to jest już zdrowie emocjonalne, czyli takie pomyślenie sobie o tym, jakie emocje odczuwasz, czy doświadczasz równowagi emocjonalnej. Im jest ona większa, tym łatwiej jest radzić sobie w obciążających okolicznościach. Następny aspekt zdrowia to zdrowie psychiczne, czyli jak myślimy o różnych rzeczach. I teraz pytanie, czy twój umysł jest w tym zakresie w tej chwili w równowadze? Jeśli tak jest, no to łatwiej jest nam realizować to, na czym nam po prostu zależy. I to był pierwszy filar. Natomiast kolejny filar to takiego pewnego rodzaju kierunek, czyli w tym zakresie po prostu chodzi nam o posiadanie takiego kierunku działania, na którym nam zależy. To znaczy, że wiemy, gdzie pójdziemy, co zrobimy. To obejmuje też poczucie kontaktu, z angielskiego mówiąc takiego connection, czyli też poczucie przynależności, wiedzy o tym, jakie mamy wsparcie, poczucie bliskości z innymi. Tutaj też się mieści poczucie obecności, opanowanie, akceptacja sytuacji. Pogodzenie się z tym, że są pewne doświadczenia, na przykład zmiana w naszym życiu, czy doświadczenie straty i one są elementem bycia człowiekiem i nic z tym nie możemy zrobić. W rezyliencji jesteśmy w stanie sobie to przypominać i jesteśmy w stanie to zaakceptować. Gdy zmienne, które opisałem, mamy na wysokim poziomie, wtedy jesteśmy w dobrym punkcie, by radzić sobie z trudnościami w życiu, zawodowym czy prywatnym. Jednak kiedy idziemy przez życie, nie mamy zawsze najwyższego poziomu na każdym z tych filarów i w każdym z tych zakresów. Pomyśl sobie na przykład o takim momencie, w którym brakowało ci snu przez dłuższy czas. Jest to więc coś takiego, co może się zmieniać, ale na co też mamy pewien poziom wpływu. I teraz, żeby lepiej zrozumieć rezyliencję, przyjrzymy się przez chwilę ewolucji naszego umysłu. Pomyśl sobie przez chwilę o królestwie zwierząt. U zwierząt radzenie sobie z emocjami i zachowaniem jest związane z dwoma systemami regulacji emocji. Pierwszy to system tak zwanego nagradzania, czyli zwierzę otrzymuje nagrodę za zrobienie czegoś, co umożliwia przetrwanie, na przykład zjedzenie czegoś, znalezienie schronienia. To jest pierwszy system. Z kolei drugi system to system zagrożenia, który pomaga unikać rzeczy, które w jakiś sposób są krytyczne dla przetrwania. Na przykład tu się mieści unikanie drapieżników czy określonego niebezpiecznego środowiska. I w toku ewolucji organizmy stawały się coraz bardziej skomplikowane i zwierzęta na pewnym etapie zaczęły wyrażać emocje. I my to nawet potrafimy zauważyć u naszych zwierząt domowych. Łatwo jest rozpoznać, kiedy są złe albo kiedy na przykład się boją. I w tym pierwszym systemie, systemie nagradzania, mamy takie stany emocjonalne albo w ogóle stany fizjologiczne, jak ekscytacja, radość czy pragnienia. I te stany pomagają wzmocnić zachowania tego systemu, czyli mobilizują, żeby do czegoś dążyć, coś osiągać czy na przykład konsumować. Z kolei w systemie zagrożenia mamy takie stany jak i emocje, jak smutek, złość, wstręt czy po prostu strach albo tendencje do unikania, która wynika z doświadczania tych stanów. Unikamy tego, co zagraża naszemu przetrwaniu, w tym przypadku przetrwaniu zwierząt. I tutaj te procesy dzieją się tak dwustronnie, to znaczy gdy jemy coś przyjemnego, możemy odczuwać satysfakcję, ale też w drugą stronę, gdy czujemy pewne emocje, możemy wyzwalać zmiany w ciele i zmiany w naszym zachowaniu. No wyobraź sobie na przykład przez chwilę coś pysznego, niech to będzie takie pachnące, puszyste ciasto czekoladowe, zjedzone do kawy. Ten proces, samo to wyobrażenie, może wyzwalać zmiany w śliniankach. Ale kiedy już myślimy tym razem o człowieku, to warto powiedzieć, że istnieje też trzeci system emocjonalny, tak zwany system wspierania. I rozwinęły go zwłaszcza ssaki. My jesteśmy bardzo dobrym przykładem organizmów, które ten system mają bardzo mocno rozwinięty, bo to jest system troszczenia się, w którym nawiązujemy kontakt z innymi, wspieramy, przywiązujemy się do innych. I ten system obejmuje takie stany jak poczucie zaufania, miłość, komfort, poczucie spokoju. I w toku ewolucji nasz mózg rozwijał się i umożliwiał dzięki swojemu rozwojowi myślenie o przeszłości, jak i przewidywanie tego, co się wydarzy w przyszłości. Więc myślenie o przeszłości, myślenie o przyszłości umożliwiał też mniej lub bardziej trafne określanie pewnego prawdopodobieństwa różnych zdarzeń, na przykład zagrażających. I w związku z tym mózg też pozwalał nam na zmianę naszego zachowania w oparciu o te właśnie przewidywania. I to jest przystosowawcze, adaptacyjne, to nas wspiera. Mózg pozwala nam też oceniać to, co się już wydarzyło. Zadawać sobie pytanie, czy to, co się stało, stało się przeze mnie, czy mogę coś zrobić w przyszłości, żeby tego uniknąć. Więc to jest niezwykle przydatne, ale też potrafi mieć swoje obciążające dla nas konsekwencje. To są bardzo ważne procesy. One nam umożliwiają skuteczność w pracy, oczywiście również w życiu prywatnym, jednak też przynoszą trudności. Dobrym przykładem jest ruminacja, czyli takie analizowanie lub przeżywanie sytuacji cały czas, mimo że to tej sytuacji nie zmienia, bo ta sytuacja już się wydarzyła. Gdy zaczynamy ruminować coś stresującego, doświadczamy wtedy także takich fizjologicznych reakcji związanych ze stresem. Gdy stale myślimy o tym, co wyzwala w nas strach, możemy długofalowo, także nawet po pracy, przeżywać te fizjologiczne zmiany związane z tak zwaną reakcją walki albo ucieczki, czyli na przykład zwiększone napięcie mięśni, pobudzenie i inne stany fizjologiczne, nie tylko emocjonalne. Pewnie wielu z nas ma to w doświadczeniu. Jak pomyślisz sobie o stresie, który trwał długo i sprawił, że na przykład nie mogłaś zasnąć, to jest bardzo dobry przykład potencjalnego wyniku ruminacji, czyli myślenia, przeżywania na nowo tego, co się już zadziało w ciągu dnia. Podobnie też się oczywiście dzieje przy pozytywnych wydarzeniach, bo gdy czeka nas coś bardzo pozytywnego kolejnego dnia, możemy doświadczać trudności na przykład również z zaśnięciem. Na szczęście podobnie dzieje się z systemem wsparcia. Gdy zaczynamy myśleć o wsparciu i trosce, możemy poczuć się uspokojeni i wsparci. Nasze ciało i nasz umysł na to po prostu reagują. Warto więc dążyć do rezyliencji, Po pierwsze, poprzez równowagę w naszym umyśle, a więc świadome wpływanie na system dążenia, na system zagrożenia i na system wsparcia. Nam wszystkim zdarza się oczywiście przerzucać z koncentracji na teraźniejszości, na przeszłość, by analizować to, co się wydarzyło. Następnie ukierunkowujemy często uwagę na przyszłość i przewidujemy, co może się zdarzyć. Na tym też polega zbalansowane życie. Nawet mnisi buddyjscy, medytujący codziennie, a więc praktykujący swoją rezyliencję, również podlegają tym procesom. Ale kluczowe jest tutaj, powiem raz jeszcze, zbalansowanie, czy też równoważenie naszych procesów umysłowych. Pomyślmy teraz o rezyliencji w odniesieniu do zdrowia emocjonalnego. Idąc przez życie i zachowując zdrowe emocjonalnie życie, doświadczamy różnorodnych emocji. Będą takie dni, w które czujemy się bezpiecznie, czujemy się docenieni, zauważeni, czujemy się kochani, ale będą też takie dni, kiedy doświadczamy złości, na przykład na różne sytuacje w pracy albo na innych ludzi. Doświadczamy bezsilności, czy też na przykład żałoby po stracie kogoś albo czegoś. I co jest istotne tutaj? To, że u zdrowej osoby działa każdy z tych systemów. Więc jeśli w naszym życiu pojawiają się trudne emocjonalne sytuacje, my pamiętamy, że jest na nie miejsce. Pozwalamy sobie ich również doświadczać. W niektórych okolicznościach doświadczamy regularnie braku równowagi, bo jeden z tych systemów na przykład dominuje nad pozostałymi. W kontekście pracy możesz pomyśleć pewnie z łatwością o aktywności systemu zagrożenia, bo coś trudnego się dzieje albo może wydarzyć. W kontekście pandemii dla bardzo wielu ludzi doświadczenia, które pojawiały się w trakcie, były bardzo uciążliwe, ponieważ z jednej strony one nam ograniczyły wsparcie i kontakt z innymi ludźmi, z kolei dla niektórych osób intensywność kontaktu na przykład z domownikami była sama w sobie źródłem złości, bo ta intensywność kontaktów nadmiernie aktywizowała system zagrożenia. Tymczasem system dążenia w czasie trwającej pandemii był bardziej aktywny za każdym razem, kiedy pojawiała się nadzieja na to, że sytuacja się polepszy, po czym restrykcje były zwiększane lub utrzymywane. W kumulacji to wszystko sprawiło, że dla niektórych ludzi przedłużająca się pandemia była uciążliwa, szczególnie dla zdrowia psychicznego. Dlatego teraz jeszcze raz przypomnę, że rezyliencja jest związana z takim świadomym podejmowaniem się działań, które będą sprawiały, że efektywniej wracamy do równowagi. I tutaj ważne, żeby pamiętać, że równowaga nie oznacza równej aktywacji każdego z tych systemów, dążenia, zagrożenia i wspierania. W tym zakresie są też oczywiście różnice indywidualne i kulturowe. W kulturze zachodniej bardzo cenimy sobie aktywację systemu dążenia, czyli ważna jest dla nas kariera, ważne jest bogacenie się. Trochę mniej czasu zwykle inwestujemy w system wspierania, chociaż oczywiście, tak jak wspomniałem, różnimy się na tym poziomie też jako jednostki. Z kolei moje osobiste doświadczenie jest takie, że ponad dekadę intensywnie inwestowałem w karierę, a więc mocno podejmowałem się różnych działań, które aktywizowały system dążenia. I na pewnym etapie, po 30 roku życia, to już nie było konieczne i wyraźnie widziałem, że najbardziej spełniony czy najbardziej w równowadze czuję się, kiedy po prostu świadomie aktywizuję system wspierania, czyli inwestuję w relacje, angażuję się w działania filantropijne. Najlepiej czuję się też, gdy świadomie łagodzę działanie systemu zagrożenia, na przykład poprzez pewnie znane Ci takie pewne formy dbania o siebie, jak na przykład aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, kontakt z naturą czy praktykowanie uważności. Jest jeszcze coś, co w dużym stopniu różni nas od innych zwierząt. Jako ludzie potrafimy być samoświadomi i podejmować tak zwaną samoobserwację. To oznacza, że gdy ruminujemy, ale jednocześnie obserwujemy aktualne emocje, porównując je do emocji, które czuliśmy w przeszłej trudnej sytuacji, wtedy potrafimy obserwować siebie z poziomu tak zwanego metaumysłu, czyli naszych myśli, emocji i zachowań. I to właśnie jest samoświadomość. To daje nam też możliwość wpływania na swoje zdrowie. To zwiększa naszą rezyliencję. I podczas kursu będziesz rozwijać swój metaumysł, a więc świadomość, który system jest bardziej aktywny, jaki wpływ na twoje myślenie ma dany system, na twoje emocje, na twoje zachowanie. Im szybciej będziesz potrafić przywracać równowagę, tym szybciej będziesz w stanie osiągać rezyliencję. Jednym ze sposobów, w jaki zwiększamy rezyliencję, który zresztą jest oparty na badaniach, które były prowadzone na mnichach buddyjskich, jest sposób, który wielokrotnie w czasie kursu będzie do nas wracał. Ale zacznę od tego, że chcę powiedzieć, że na przestrzeni lat neuronaukowcy, odwiedzając Azję, zwracali uwagę na to, że mnisi buddyjscy wydają się być bardzo stabilni i uspokojeni. Z kolei w tamtym rejonie, przy okazji różnych poważnych wydarzeń, na przykład katastrof, łatwo jest zauważyć obecnych mnichów buddyjskich, dających wsparcie i dobrze radzących sobie w takich trudnych, koszmarnie trudnych warunkach. I w efekcie zaczęto się zastanawiać, jak oni to robią. Czy może nie odczuwają silnych stanów emocjonalnych w takich kryzysowych sytuacjach? Czy może w ogóle nie przeżywają pobudzenia? Czy może jest jakaś różnica w sposobie pracy ich mózgów? I poprzez neuroobrazowanie zaczęto sprawdzać pracę ich mózgów i potwierdzono, że pracują w inny sposób. Co więcej, udało się to powiązać z konkretnymi praktykami, czy mówiąc inaczej, ćwiczeniami umysłowymi, które regularnie wykonują. To są takie praktyki, które zmieniają połączenia w mózgu. W tym kursie wykorzystasz wiedzę z neurobiologii, psychologii i neuropsychologii o tym, jak funkcjonuje mózg w połączeniu z danymi z neuroobrazowania, by poprzez ćwiczenia stymulować taką zmianę u siebie.